Pan Bóg po godzinach.
Po przerwie muzycznej wracamy do audycji, a w niej rozmawiamy o Opolskiej Katedrze w dniu jej święta. W studiu Radia Doxa ksiądz Waldemar Klinger. Przed przerwą trochę nakreśliliśmy temat, problematykę dbania o zabytki od tych najmniejszych do największych, a teraz czas na to, żeby właśnie skierować swoje myśli ku Opolskiej Katedrze, która tuż obok budynku Radia Doxa. Właśnie, dlaczego ten kościół katedralny jest tak istotny dla całej diecezji? Dlaczego on jest w sercu diecezji?
Trzeba sięgnąć do historii, chyba najłatwiej zrozumieć historię każdej katedry na całym świecie od słowa katedra. Nam się najczęściej kojarzy myśl katedra to kościół, biskupa, ale w katedrze jest to miejsce przewodniczenia. Tak jak na uczelni, mówimy, profesor z katedry prowadzi wykład, tak samo właśnie biskup prowadzi wykład. Słowo katedra wzięło się od łacińskiego słowa cardo cardis, czyli zawias, czyli można powiedzieć wisi cała wiara diecezji, to jest taka wielka parafia biskupa, ale to, że biskup nie może w naszej diecezji 400 parafii dotrzeć do wszystkich parafii, dlatego ma kooperantów, współpracowników swoich księży. I wisi ta cała wiara w diecezji na wierze biskupa Andrzeja. Aktualnie ten cardo cardis, ten zawias, stąd się wzięła katedra, gdzie staje przy ołtarzu, naucza wszystkich kapłanów przede wszystkim, a przez kapłanów cały lud diecezji.
Stąd płynie słowo ewangelizacji.
Bezwzględnie tak. To jest bardzo mocny akcent na świadectwie biskupa, na jego wierze, na jego nauczaniu rozwija się w danej diecezji wiara. On promieniuje na kapłanów i na wiernych i właśnie ta ewangelizacja powinna wędrować do najdalszych zakątków diecezji.
Nie bez przyczyny zatem to z katedry właśnie wychodzą nowi kapłani.
Najbardziej uroczysty moment dla każdego biskupa i kapłanów, czyli prezbiteratu, kiedy mogą w Dniu Święceń Kapłańskich, w naszej diecezji od wielu lat jest zwyczaj, że Wigilię zesłania Ducha Świętego udziela się sakramentu kapłaństwa, wkłada ręce. To jest fantastyczny gest sięgający do czasów apostolskich, gdy apostołowie święcili nowych swoich, nazwijmy to, kooperantów, kapłanów, wkładając na nich ręce w milczeniu, czyli przekazując tą władzę kluczy, władzę apostolską, władzę pasterską. I tak do dzisiaj biskup czyni i zgromadzeni wokół niego kapłani, przekazując kolejnym pokoleniom dar kapłaństwa. Z katedry właśnie są posyłani młodzi księża do diecezji.
To jest ten niezapomniany moment dla każdego księdza. Takie nałożenie rąk. Idźcie na cały świat i rozgłaszajcie dobrą nowinę, prawda?
Ja od lat, 30 lat jestem już po święceniach i co roku staram się dotrzeć, nawet jak nie byłem blisko pola, do katedry, by się pomodlić w tym kościele, gdzie narodziło się moje kapłaństwo. Zawsze sentymenty tutaj przychodziłem w Dniu Święceń Kapłańskich, wspominając je tak dzień, można powiedzieć, narodzin do służby w Świętym Kapłaństwie Chrystusowym.
Z katedry, także tej opolskiej naszej, wychodzą także oleje Krzyżma Świętego.
Tak, same triduum paschalne jest egzemplaryczne, bo przewodniczy mu biskup, ale z tych wszystkich mszy świętych jest piękna msza święta Krzyżma w czwartek do południa, aby kapłani mogli wrócić do swoich parafii. Biskup wtedy święci oleje, które służą całej diecezji, wszystkim parafiom do namaszczania chorych, do chrzczenia i biskupowi też do bierzmowania. Piękna symbolika jedności i wspólnoty. Biskup w otoczeniu swoich kapłanów, najczęściej jest 200, 150, 300 kapłanów, błogosławi te oleje. Wszyscy je zabierają do swoich parafii przez dziekanów i każdy ma świeże oleje z tego roku, udzielając z nimi sakramentów w swoich parafiach. Też piękna symbolika jedności z biskupem. Jesteśmy razem.
A pamięta ksiądz swoje pierwsze spotkanie z Opolską Katedrą?
Miałem fantastycznego proboszcza w latach 70. księdza Antoniego Kalejem, proboszcza z Olesna. Legenda wśród duchowieństwa starszego. i byłem ministrantem, wydaje mi się dobrym na ówczesne czasy, skoro mnie proboszcz zabrał do katedry, już nie pamiętam na jaką uroczystość, ale...
Było to wyróżnienie w każdym razie.
Tak, tak. Bezwzględnie dla mnie to było wielkie wyróżnienie i myśmy przyjechali, muszę to powiedzieć, w formie anegdotycznej. Gdy myśmy z katedry wsiedli do auta, to proboszcz mówi: zobacz na ten dach katedry. Tu myśmy zbierali pieniądze, żeby pokryć dach katedry miedzią. Także wtedy mi bardzo to mocno uświadomiło, że ta więź też jest poprzez troskę materialną o katedrę.
A teraz komu ksiądz tak mówi?
No, generalnie powtórzę całej diecezji. Troszczcie się o swoją matkę, o katedrę.
No właśnie, jeżeli Państwo mieliby ochotę dołączyć do naszej dyskusji, chętnie zapraszamy, otwarci jesteśmy na Państwa telefony. Jak Państwo wspominają pierwsze spotkanie z Opolską Katedrą, może odkryli ją Państwo dopiero po latach, to znaczy mieli czas na to, żeby wejść, zobaczyć, zadumać się w jej wnętrzu. No ale właśnie, czy też siła Opolskiej Katedry jest wyczuwalna nawet w tych najdalszych zakątkach naszej diecezji? Jeżeli chcą Państwo wyrazić swoją opinię, zapraszamy. Telefon 774566777. Przypomnę, 77 kierunkowy do Opola, 45 2 6 i 3 7, ale także można to zrobić poprzez komunikator gadu gadu 10 10 10 oraz e-mail radiomaupa.doxa.fm. Jeżeli wchodzi ksiądz do katedry, odprawia ksiądz mszę, to dla księdza głównym punktem w katedrze, do którego kieruje ksiądz kroki, to jest obraz Matki Bożej, czy właśnie ołtarz główny?
Bardzo ciekawe pytanie i można jedynie osobiście na nie odpowiedzieć, wychodząc z zakrystii, która jest bardzo nietypowo usytuowana w połowie nawy. Automatycznie kieruje człowiek się w kierunku ołtarza Matki Bożej. Zawsze staram się pozdrowić ją duchowo, wewnętrznym jakimś aktem szczelistym, bądź pozdrowiona Matką mojego Pana, a gdy środkową nawą zbliżam się do głównego ołtarza, to mam głęboko w sercu to przeświadczenie: witaj Krzyżu, który cierpiał za nas rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. To uświadomienie sobie na powrót tego daru miłości. To jest taka moja osobista refleksja, ale też jest takie duchowe przeżycie, które mi towarzyszy od wielu lat, gdy jak do tej pory zdarzało mi się odprawiać msze święte w katedrze opolskiej.
Także wierni zwracają się ze swoimi prośbami do Matki Bożej, naszej tutaj opolskiej, paląc chociażby świece przed jej wizerunkiem.
Widać, że Matka Boża ma szczególne miejsce w sercu wiernych Opola i pielgrzymów, skoro nieustannie płoną przed obrazem świece i niemal cały dzień widać kogoś klęczącego przed wizerunkiem Matki Bożej. Dla mnie osobiście to też jest wyjątkowy obraz, wyjątkowe przeżycie i muszę powiedzieć, że chyba Matka Boża mnie zaprosiła do katedry, żebym remontował kościół jej syna, skoro w 1983 roku ten obraz niosłem z moimi kolegami na Górze Świętej Anny do koronacji, którą dokonał święty Jan Paweł II. To ślad, który zostaje w moim sercu na całe życie i zawsze wracam do katedry, patrząc na obraz Matki Bożej, właśnie jak na swoją matkę, która mnie zaprasza, tutaj jest też Twoje miejsce.
Tak jak ksiądz wspomina, to wydaje mi się, że nie mogło być innej osoby na stanowisku pełnomocnika biskupa opolskiego do spraw odnowy katedry, gdyż tak wiele księdza łączy z tą katedrą opolską.
Daję sobie sprawę, że to wybór biskupa natchniony Duchem Świętym. Cóż, biskup proponował mi wielokrotnie po przemyśleniu tej nominacji. Trudno było odmówić prośbie biskupa, wszak on odpowiada za całą diecezję. Jemu też przysięgałem cześć i posłuszeństwo i też podjąłem to wezwanie w moim życiu jako chyba ukoronowanie swojej służby kapłańskiej, nie zapominając, że obok remontu jest też parafia, która potrzebuje posługi kapłańskiej, potrzebuje duszpasterstwa. Mhm.
Parafia katedralna właśnie, to też jest parafia, to są wierni zgromadzeni wokół kościoła katedralnego, ale chciałem właśnie powrócić do naszego setna, naszej dzisiejszej rozmowy. Przyszedł taki czas, koniec lat, koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku, 2010 rok, to jest koniec renowacji wież opolskiej katedry i właściwie już wtedy zaczęto myśleć o tym, że jednak ten centralny obiekt sakralny w diecezji wymaga gruntownego remontu i mowa o tym remoncie od zewnątrz i od wewnątrz. No właśnie, przyszedł ksiądz, został ksiądz powołany jako pełnomocnik biskupa opolskiego do spraw odnowy katedry opolskiej i zobaczył ksiądz te mury, zobaczył ksiądz problemy tego budynku, no i trzeba działać, prawda, razem z kapitułem.
Wspomniana przez pana kapituła, która zawiązała się w tym roku, to fantastyczne gremium, ścisłe, kilku osób i stu kilkudziesięciu osób zaangażowanych szerzej w remont katedry powoduje, że ten problem nie jest problemem tylko personalnym obecnego księdza proboszcza podzielnego w katedrze, czy moim problemem pełnomocnika, czy samej parafii, ale że jest to dzieło, które podjęło się wiele osób. Fantastyczna atmosfera wokół remontu. Ja mam świadomość, że remontowanie zabytków to jest ostatnia rzecz, która przychodzi najczęściej w budżecie. To tak jak w budżecie rodzinnym. Trzeba kupić najpierw dziecku buty, nakarmić, prąd zapłacić, telefon, wiele spraw.
A ono nie jest na podstawie tej piramidy, prawda, potrzeb.
Dokładnie. Dlatego też zabytek wobec całego napiętego budżetu, jak widzimy, chociażby nawet teraz w akcji przedwyborczej, obiecują wszystko wszystkim, ale nie zabytkom. Widać, że i pieniądze damy do tej grupie społecznej, tym ulżymy, tutaj obniżymy podatki, tu dołożymy, ale nikt nie wypowiada się na temat, pomożemy wam remontować naszą kulturę, nasze korzenie, nasze zabytki.
Może
i dlatego, to właśnie to gremium kapituły jest tak fantastyczne i tych osób, gdzie widzą tą potrzebę nawet naszych władz samorządowych, Opola Wojewódzkich i Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta, wielu instytucji i firm i poszczególnych osób, które od skromnych 10 zł wpłacają do pokaźnych sum, mając świadomość, że ten budynek sakralny, ten kościół, katedra sam się nie obroni przed degradacją czasu.
Biskup opolski Andrzej Czaja w komunikacie skierowanym do diecezjan z okazji powstania właśnie kapituły odnowy katedry opolskiej 20 lutego tego roku pisał: na dzieło odnowy katedry pragnę uwrażliwić wszystkich drogich diecezjan. Kościół katedralny jest przecież matką wszystkich kościołów diecezji. To z tej świątyni wychodzą wyświęceni tutaj diakoni, kapłani i biskupi, którzy potem są posyłani, aby głosić Ewangelię. Niech nasza wspólna troska o odnowę opolskiej katedry będzie wyrazem wielkiej wdzięczności dla pokoleń, które uświęcały się w tym kościele, ale również odzwierciedleniem naszej wiary, którą odpowiedzialnie chcemy przekazać następnym pokoleniom. Jeżeli nasi przodkowie byli w stanie w trudnych czasach inwestować w opolską katedrę, jeżeli poświęcali swój czas, swoje materiały, swoją pracę na rzecz opolskiej katedry, to my też po latach, po wiekach jesteśmy w stanie jej poświęcić chwilę?
Bezwzględnie. To jest dobre określenie, że nigdy nie było, jeżeli tak się wyrażę, komercyjnie koniunktury dla kościołów czy dla zabytków. Mhm. Kościoły powstawały w Opolu za księdza Kubisa, proboszcza katedralnego. 6 kościołów wybudował w ciężkich czasach nazistowskich. Wtedy teren Opola, Opolszczyzny należał do Niemiec. Hitler prześladował kościół bardzo konkretnie, a on budował kościoły. W tej chwili opatrzność im tak pokierowała, że w czasach komunistycznych one były filarami duszpasterstwa Opola, bo przez kilkadziesiąt lat nie można było budować żadnego nowego kościoła. Ludzie potrafili wtedy też ofiarnie budować. Chociażby katedra wielokrotnie paliła się, poczynając od XV wieku. Ileś razy pożary ją całkowicie dokumentnie trawiły i ludzie, pomimo że miasto całe spłynęło, pomimo że praktycznie zniknęło z powierzchni ziemi, to jednak zawsze znajdowali czas, pieniądze, siły, żeby podnieść katedrę z ruin. Bo wiedzieli, że Bóg musi mieszkać pośród ich domów, że nie można wyrugować tej świątyni z tego miejsca należnego, które zajęła w XIII wieku.
A nie ma ksiądz takiego wrażenia, że to jest trochę skarbonka bez dna?
Jak najbardziej. To tak jak można powiedzieć, ma się w domu kochaną starą babcię czy dziadka i to jest też w pewnym sensie, tak powiem trochę sarkazmem, skarbonka bez dna. Bo cały czas potrzebuje lekarstwa, takie opatrunki. Cały czas trzeba pomagać, a renta bardzo skromna. Nie wyobrażam sobie miłości dzieci czy wnuków, które by nie wspomagały kochanej babci. A to też widzę, jak potrafią dzieci i wnuki kochać swoich rodziców czy dziadków i nawet do głowy mi nie przyjdzie, że nie można pomóc swoim ukochanym, starszym osobom. Podobnie i katedra się zestarzała nie tyle na naszych oczach, bo trwa jej życie już ósmy wiek. Dlatego domaga się od swoich, nazwijmy to tak, uroczo wnucząt tej właśnie opieki, tego też wspomożenia. Mając świadomość, że my ją zostawimy w dobrym stanie, następne pokolenia nabiorą oddechu i dalej podejmą trud jej renowacji i dbania o nią.
Ale przyzna ksiądz, że ciężko jest przewidzieć ogólny koszt remontu, bo myślę, że im dalej w las, tym więcej drzew. Odsłonimy jedną warstwę tynku, pod nią będzie widoczny kolejny problem. Na przykład teraz nie było mocy, żeby przewidzieć uszkodzenie jednej z wież opolskiej katedry, która była zresztą remontowana niedawno.
No tak, to jest taka w pewnym sensie gorycz, ale którą można jedynie osłodzić sobie słowami Hioba ze Starego Testamentu. Bóg dał, Bóg wziął. Czyli przyszła wichura, piorun czasnął w wieży. Wtedy była ulewa bardzo mocna. Ksiądz Infuat Podzielny mówił, nie przeżył tak jeszcze w Opolu wieczorem 18 lipca i okręciło wieżę wokół osi. Także ta belka, którą jest już rozebrana i wyjęta z szpicy wieży, to nie krzyż się wyłamał, to nie kula, ale poniżej jeszcze tej kuli belka się okręciła wokół własnej osi i ją siła wiatru, uderzenie pioruna i nawałnicy ją wyłamało.
Dlatego ten król, tak?
Ten król, tak. Belka właśnie, która nazywana jest potocznie królem. Mhm.
Właśnie przy okazji tamtego remontu historycy zobaczyli, co kryje się w tych kulach wieży. I tam wyczytałem, że była bardzo ciekawa rzecz, ponieważ w jednej z tych złotych kul schowano cegiełkę z XIX wieku, na którą składały się dwie pocztówki i srebrny medalik z ubranym wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny z Opola, których sprzedaż umożliwiła rozbudowę katedry w XIX wieku.
No tak, wtedy właśnie mało kto może uwierzyć, jeżeli patrzy na budynek katedry, że wieże dopiero mają 100 lat. Myślę, że to była taka idea ówczesnych włodarzy miasta, bo to całe miasto podjęło też trud zbudowania, wybudowania tych wież, aby na przestrzeni stuleci 1901, tego roku jubileuszowego stulecia, to miasto ubogacić. To zresztą też dla Śląska i dla Europy był fantastyczny boom, gdzie i powstawała kolej, powstawały drogi, powstawały nowe przeprawy przez rzeki i też kościoły nabierały swojego nowego uroku. Opole chciało też pokazać, że nie jest takim ostatnim grodem na mapie, dlatego też ci, którzy zawiadowali katedrą, podjęli decyzję, budujemy wieżę. A zwyczajem starym jest właśnie umieszczanie w kulach tak zwane kapsuły czasu, czyli świadectwo na dany moment, na daną chwilę, która dla przyszłych pokoleń jest wielką gratką historyczną, jak się nasi przodkowie mieli 100, 200, 500 lat temu. Mhm.
Teraz też zamierza ksiądz zaproponować takie rozwiązanie, żeby po remoncie taką kapsułę stworzyć?
Koniecznie. Dwie kapsuły, które tam są, zostały wyjęte, spoczywają na plebanii, nie otwieramy ich, dlatego wiemy dokładnie, co w nich jest, ale chcemy przygotować malutką kapsułę, która zostanie zamknięta z opisem tego wypadku uderzenia pioruna i wyłamania króla, aby też zostało dla potomnych jakieś świadectwo. Trudno, żeby poszukiwali materiałów w gazetach ówczesnych za 100 czy za 200 lat, gdy będzie remontowana, ale właśnie to jest też kapsuła czasu, ma przenieść tą historię przez następne stulecie. Mhm.
A po całym remoncie Opolskiej Katedry taka zbiorowa kapsuła też się pojawi?
O tym myślę. O tym jeszcze nie jest mowa, głośno się nie mówi, ale myślę, że w jakimś miejscu, jakąś czy płytę granitową, czy jakiś odlew, czy jakąś figurę, trudno jeszcze powiedzieć. Na pewno trzeba umieścić i też opisać zwięźle tą historię wielkiego trudu podjętego Opolan, szeroko pojętego społeczeństwa naszej diecezji, i opisać tę sytuację za czasów papieża Franciszka, biskupa Andrzeja, ówczesnego proboszcza, podjęto decyzję przy takim współdziale, wykonano to, to i to. Na pewno to musi być, takie miejsce się znaleźć w katedrze, gdzie zostanie właśnie ta kapsuła czasu złożona, niekoniecznie na wieżach, ale gdzieś może też być w podłodze czy w ścianie wmurowana.
Teraz zaprosimy Państwa na chwilę przerwy, a po przerwie wrócimy do tego, o czym podobno dżentelmeni nie rozmawiają, czyli o finansach. Powiemy troszeczkę jednak, łamiąc tę regułę, ile już się udało uzbierać, ile środków jest potrzebnych na to, no i przede wszystkim skąd brać. Wracamy po przerwie.